W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W kolejnej audycji W tym coś jest. Dzisiaj covidowo rozmawiamy przez złącza zdalne. Nadciąga zima. Pierwszy atak jej nastąpił. Ci, którzy nie wymienili oponletnich na zimowe, prosimy o wymianę oponletnich na zimowych. Zaczynamy dzisiaj tak troszeczkę drogowo z racji tej mianowicie, że poniedziałkowym tematem była właśnie sytuacja na drodze, która się zdarzyła pod Warszawą. W sobotę media poinformowały, że Donald Tusk jechał z prędkością 107 km na godzinę w terenie zabudowanym i wpadł na policyjny radar. Zatrzymano mu prawo jazdy, a mandat za przekroczenie prędkości wyniósł 500 zł. Sam zainteresowany skomentował sprawę w ten sposób. Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna, przyjąłem bez dyskusji. Pytaliśmy szanownych naszych słuchaczy, co sądzą o reakcji Donalda Tuska na to wydarzenie i czy politycy powinni rzeczywiście bronić i tłumaczyć osobę, która tak drastycznie lekceważy zasady bezpieczeństwa na drodze.
Nie ma świętych krów i tak dalej. I czy to będą z PiS-u, czy z PO, czy z SLD, czy z innych. Po prostu trzeba jeździć wolniej, trzeba wszystko. Obawiam się jednego. Jeszcze troszeczkę. Tak nam dokrzanią, że będziemy 5 000 płacić mandat?
No dla przykładu pan Kurski, proszę pana, co robił? Jechał z szybkością zawrotną za policją. No i co? I głowa mu spadła? Nie spadła, proszę pana.
Jako naród nie dorośliśmy do motoryzacji. Nie dorośliśmy. Powinniśmy wrócić do rowerów i do furmanek. Wtedy byłoby bezpieczniej.
Jestem na bieżąco z przepisami i proszę pana, zawsze byłem uczony jednego. Zawsze jedzie za mną nieoznakowany radiowóz. Ja mam mieć pieniądze na chleb i na paliwo. Nigdy na mandat.
Przyznam się tak troszeczkę, że sobie będę tutaj jakby nie do końca w nurcie tego, co się dzieje. Chcę powiedzieć, że przypadek Donalda Tuska to jest moim zdaniem sytuacja, która odbiega raczej od normy, że generalnie politycy i celebryci w kwestii kodeksu drogowego mogą liczyć na łagodne wymiary kary zarówno policji, jak i wymiaru sprawiedliwości. Liczne przypadki, tu szkoda mówić, podawać konkretnych nazwisk i mam takie wrażenie, ja broń Boże nie bronię Donalda Tuska, ale mam wrażenie, że tutaj się tak jakbyśmy na niego, czy media na niego uwzięły jako pewien wyjątek.
No nie do końca się z panem zgadzam, bo o ile rzeczywiście mamy sytuację, kiedy sądy łagodnie traktowały celebrytów, to przecież oni trafiali przed sąd dlatego, że zostali właśnie zatrzymani przez policję, czyli policja zrobiła swoje. Sędziowie niekoniecznie stanęli na wysokości zadania. Natomiast w sprawie Donalda Tuska ja mam o to taki pogląd, że politykowi wolno dużo mniej w takich sytuacjach niż komuś innemu, a Donaldowi Tuskowi zwłaszcza, ponieważ on już był premierem, znów chce rządzić i ktoś, kto ma takie ambicje, no nie może być aż tak lekkomyślny, że jadąc, a poza tym jadąc 107 kilometrów w terenie, gdzie są przejścia dla pieszych, gdzie każdej chwili może wyjść dziecko, no gdzie tak, może tak. Wyjść matka z dziećmi czy z wózkiem, no musi mieć, on powinien umieć przewidywać, jak się może skończyć taka jazda, gdy ktoś właśnie przejdzie przez jezdnię i pójdę dalej. Uważam, że tak nieodpowiedzialnych ludzi, nie tylko Donalda Tuska, ale ludzi, którzy się tak zachowują, powinno się obowiązkowo kierować na badania lekarskie, żeby sprawdzić, czy mają odpowiednie zdolności psychofizyczne do posiadania prawa jazdy.
Tak, rozpoznawania sytuacji.
Tak, natomiast tu mieliśmy jeszcze w naszym województwie do czynienia z takim wiadrem wazeliny, którym posłużyła się posłanka Krystyna Sibińska, bo ona pochwaliła swojego partyjnego szefa za to, że
jako
przyznał się do przekroczenia, tak, do przekroczenia prędkości i przyjęcia mandatu. Dla niej on jest prawdziwym facetem. No to są jakieś naprawdę żarty, ponieważ Tusk został złapany na gorącym uczynku. Nie miał żadnego innego wyjścia oprócz przyznania się do ewidentnego złamania ruchu drogowego. Natomiast posłanka Sibińska, chwaląc bohaterstwo męskość, swojego szefa, no pokazała niestety, że jest z partii, w której już nie da się funkcjonować bez wierno-poddańczej wazeliny i to nawet w takich sprawach, których nie da się obronić.
Moim zdaniem, będę się trzymał tej tej wersji, że taka nadmierna reakcja akurat na Donalda Tuska będzie pewnym przełomem również po tej drugiej stronie, bo ja przypuszczam, że po drugiej stronie, czyli po stronie rządzących też można przytoczyć liczne przypadki lekceważenia zasad ruchu drogowego i że po tamtej stronie też nastąpi pewnego rodzaju wyhamowanie czy zdjęcie nogi z gazu i to jest moim zdaniem pewien taki dodatkowy efekt tej awantury wokół Donalda Tuska. W pełni się zgadzam z tym, co pan powiedział, natomiast widzę w tym jeszcze taki jeden aspekcik.
To dotyczy wszystkich polityków, także polityków obozu rządzącego. No. Jeśli popełniają wykroczenia drogowe, powinni się liczyć z konsekwencjami i muszą się liczyć z konsekwencjami. Nie wolno się w takich sytuacjach zasłaniać immunitetem poselskim. My będziemy to w oczywisty sposób krytykować.
To nawet, wie pan, nie chodzi o to zasłanianie się, tylko najgorsze.
Ale posłowie to robią, niestety.
Ta wazelina, która mówi, że a kto tam nie ma ciężkiej nogi, niech pierwszy rzuci kamieniem, takie tam...
Ach, oczywiście.
Takie właśnie lekceważenie tego zagrożenia, jakie stanowią pędzący przez tereny zabudowane kierowcy. W obłędzie, można powiedzieć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawialiśmy na temat apelu marszałek Elżbiety Witek o ponadpartyjne porozumienie w sprawie walki z czwartą falą pandemii. Dziś pytamy, jak oceniają państwo pomysł zawarcia ponadpartyjnego porozumienia w sprawie walki z czwartą falą pandemii i czy pracodawcy powinni mieć możliwość weryfikacji pracowników pod kątem szczepień przeciwko COVID-19. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy w tej sprawie.
W sprawie tego, żeby pracodawcy wiedzieli o moim szczepieniu, chodzi mi, a co z ochroną danych osobowych? No bo jak pracodawca będzie, każdy pracodawca będzie mógł wiedzieć, czy ja się szczepiłem, czy nie, więc to są ujawnienie moich danych osobowych.
Właściwie to co to da? No bo nie bardzo rozumiem, przy obecnym braku pracowników, pracodawcy będą zwalniać pracowników ze względu na szczepienia?
Myślę, że wszyscy wezmą udział w tym spotkaniu, natomiast pan minister sprawiedliwości powiedział, że Polacy mają w sobie gen sprzeciwu, więc nie za bardzo jest za tym, żeby zmuszać ich do czegokolwiek.
Moim zdaniem to powinien pracodawca mieć dostęp do danych, bo i tak ma, nie? Przecież się robi kwestionariusz osobowy, wszystko się wypisuje, dane, no to tylko tyle, że nie może dalej komuś to przekazać i ciężko będzie, ale oby się porozumieli jakoś, dobrze by było, nie?
Temat już jest za nami, wiemy jak to się skończyło, tutaj właściwie nie trudno jest być prorokiem, ponieważ na stronę zadeklarowały chęć współpracy, natomiast potem rozeszły się i każdy z nich robił swoje, to znaczy rząd robi to co może, aby zwalczyć tą epidemię, natomiast opozycja korzysta z tej choroby czy powiedzmy z epidemii, aby dyskredytować rząd i to będzie trwało tak długo, dopóki będzie taka opozycja, jaka jest. A co pan o tym sądzi, panie Adamie?
Panie Krzysztofie, marszałek Witek powiedziała sprawdzam, zapraszając tak przedstawicieli klubów opozycyjnych. No bo jeżeli oni twierdzą, że rząd nic nie robi, to jest oczywiście gigantyczną demagogią, bo bardzo łatwo zorientować się, co rząd robi od początku pandemii. To można powiedzieć, że opozycja nic nie robi, bo nie jest sprawcza. Opozycja nie ma żadnych narzędzi, a skoro nie jest sprawcza,
no
to wylewa swoją frustrację. To było do przewidzenia, że to się mniej więcej tak skończy. Kolejną falą krytyki rządu, ale mamy do czynienia jednak z trochę nową sytuacją. My się do tych zgonów niestety już przyzwyczailiśmy i chyba duża część społeczeństwa uważa, że jeśli ktoś nie chce się szczepić, no to ponosi konsekwencje tego wszystkiego. Jeśli się przyjrzeć reakcjom społecznym, to społeczeństwo najbardziej martwi się w tej chwili inflacją, następnie kryzysem na granicy, a sprawa COVID-u gdzieś zeszła na dalszy plan. Rząd nie przewiduje ogólnopolskiego lockdownu, ewentualnie w grę wchodzą jakieś lokalne lockdowny, a zatem widać, że ta sprawa nie ma już te nadmierne zgony, ale to są głównie zgony ludzi niezaszczepionych. lub ludzi z powikłaniami, bo takie są statystyki szpitalne i mówią o tym sami lekarze. Rząd nie fałszuje tu żadnych statystyk, a w każdym razie nikt rządu na tym nie przyłapał. Zresztą to byłoby trudne, bo te statystyki tworzą lekarze. Ja uważam, że rząd zachowuje się rozsądnie, bo mamy nagle oto do czynienia ze wzmożeniem opozycyjnych mediów, które podają nam przykład Austrii. No, społeczeństwo austriackie jest zupełnie innym społeczeństwem niż społeczeństwo polskie. Jest to społeczeństwo bardzo zdyscyplinowane, społeczeństwo, które w zasadzie bez przegrania wykonuje polecenia władzy.
Kochający totalitaryzm, jak wykazała historia.
No, ja bym już aż tak daleko nie szedł, ale znam też opinię Polaków mieszkających w Austrii, że Austria jest państwem policyjnym, gdzie władze bardzo mocno nadzorują społeczeństwo. W Polsce tak nie jest, my mamy inne tradycje. My mamy inne tradycje i widocznie przestaliśmy się bać COVID-u i uczymy się z tym żyć.
Mam takie przekonanie, nie wiem, czy pan je podziela i czy podzielają to nasi słuchacze, że my wobec COVID-u i tego zagrożenia, które jest oczywiście obiektywnym zagrożeniem, to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, jasne, zachowujemy się tak troszeczkę teatralnie, że w sytuacjach, nazwijmy to oficjalnych, czy tam, gdzie trzeba, te maseczki zakładamy, demonstrujemy pewnego rodzaju karność, natomiast w momencie, kiedy już na nas nikt nie patrzy, kiedy jesteśmy wśród swoich, wszyscy zdejmujemy te maseczki i sobie funkcjonujemy bez tych maseczek. Mam takie wrażenie, że nas
Panie Krzysztofie.
Ten COVID nas po prostu trochę zmęczył i już mamy, że tak powiem, odczuwamy pewnego rodzaju taką bezskuteczność tych naszych wysiłków związanych z maseczkami i dystansem i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy chyba tym trochę zmęczeni, może. Być może to jest taki psychologiczny mechanizm, że jeśli nas się zbyt długo straszy czymś, co nas osobiście nie dotyczy, to właściwie tak uznajemy, że tego zagrożenia właściwie nie ma.
No tak, ale obiektywne fakty, czyli wzrost potężny wzrost ilości zachorowań, to oczywiście prawda. On ma charakter sezonowy, bo to już mamy drugi rok pandemii i mamy już pewne obserwacje z tym związane. No, ten wzrost zachorowań jest faktem. Natomiast ja obserwuję bardzo różne zachowania. Byłem ostatnio w jednym z zielonogórskich sklepów, powiem konkretnie w Carrefourze. I tam przed wejściem na teren sklepu stoi pracownik i nie pozwala na wejście nikomu na teren sklepu, kto nie ma maseczki. Natomiast drugi przykład, Lidla w okolicach Wyspiańskiego, gdzie personel kompletnie nie reaguje na to, że ludzie chodzą po sklepie bez masek. To też właśnie pokazuje to, co pan mówi. Jest to pewne zmęczenie, pewne lekceważenie. Ja nie jestem zwolennikiem zaostrzania dalszego przepisów, ale jestem zwolennikiem egzekwowania tego, co nazywamy dystansem i maseczką. Na przykład nie widzę w Zielonej Górze policji w autobusach, nie widzę w Zielonej Górze policji przed sklepami i zachęcam komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze do tego, żeby oderwał trochę ludzi, nawet tych zza biurek, żeby zainteresowali się, wsiedli w autobus, pojeździli tymi liniami, gdzie dużo młodzieży szkolnej jeździ, bo tak, duża część młodzieży szkolnej nie zakłada maseczek w autobusach.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa. W otwartym mikrofonie omawialiśmy szersze reperkusje konfliktów hybrydowych generowanych przez Białoruś i Rosję, ich celów politycznych, które zamierzają osiągnąć obaj panowie tych rządzący tymi krajami. Rozmawialiśmy o reakcjach Zachodu na te zagrożenia, również w kontekście wizyty Avril Haines, szefowej wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pytaliśmy naszych słuchaczy, czy wspólna akcja NATO i Unii Europejskiej ma szansę skłonić Rosję do zaniechania prowadzonych aktualnie konfliktów hybrydowych. Posłuchajmy, co słuchacze nam powiedzieli w otwartym mikrofonie.
Nie wolno Rosji popuszczać grzecznie, ale muszą wszystkie kraje po prostu powiedzieć, jakiś polski prezydent, Gruzja, Ukraina, kraje nadbałtyckie, a może i mój kraj. Widzimy, że jeśli do Rosji się będzie popuszczać, ta wojna hybrydowa teraz, to przecież Rosja nie maczają w tym palce.
Nie wierzę, że Zachód zaangażuje się w najbliższym czasie militarnie, jeżeli chodzi o Ukrainę.
Putin na pewno, gdyby wiedział, że Europa, NATO, to wszystko jest, chodzi jak szwajcarski zegarek, na pewno by się nie odważył nic zrobić. widzi te słabości, sam destabilizuje Europę.
Putin zawsze, gdy miał jakieś zagrożenie i spadek popularności, próbował albo zajmował były terytorium Związku Sowieckiego, tak jak było w Gruzji. Metoda jest stara i to się podoba niestety Rosjanom.
Pytania czasem zadawane naszym słuchaczom, ja rozumiem je, ale one często mają w sobie taki aspekt retoryczny, to znaczy odpowiedzi właściwie można przewidzieć i ciekawe jest właściwie nie tyle to tak albo
no
nie.
No nie zawsze, nie zawsze.
To uzasadnienie, które potem słuchaczy do tych swoich poglądów i to jest ciekawe. Moim zdaniem Rosja od dłuższego czasu ma dobrze okopaną agenturę na Zachodzie i tam są wyraźne sympatie prorosyjskie, a także proradzieckie. I Putin w związku z tym rozgrywa Zachód w sensie narracji i w sensie tego, co w naszych głowach jest i co w prasie się pisze, według jakby scenariusza swojego, czy według swojej partytury. I we mnie jest takie pewna doza zazdrości, że ja bym chciał, aby nasza dyplomacja i nasze służby umiały tak budować narrację o Polsce, jak Putin potrafi budować narrację o Rosji.
No, ja myślę, że Putin jednak nie odnosi sukcesów, póki co, ale oczywiście gra się toczy i nie można przewidzieć jej zakończenia. Natomiast Putin prowadzi kilka konfliktów hybrydowych. Jednym jest kryzys migracyjny na polskiej granicy łotewskiej i litewskiej i jego idea jest oczywista. Tutaj chodzi o skłonienie Unii Europejskiej do wypłacania Łukaszence pieniędzy za powstrzymanie presji migracyjnej.
No właśnie.
I doprowadzenie do uznania białoruskiego dyktatora, doprowadzenie go do stołu rozmów z Zachodem, oczywiście przy pomocy rosyjskiej dyplomacji, bo Rosja prowadzi grę o sprawczość. No jak na razie, poza telefonem od kanclerz Merkel, który był ewidentnym politycznym błędem, tu się więcej nie wydarzyło. Drugim konfliktem hybrydowym jest obcinanie dostaw gazu do Europy, ale uwaga, no z wyjątkiem Finlandii i Niemiec. Tam chodzi o wywołanie kryzysu gospodarczego, niepokojów społecznych i skłonienie rządów krajów, głównie NATO, żeby nie popierały Ukrainy, bo głównym celem nie jest Polska w tym rozdaniu, tylko Ukraina. I sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że przyjechała do Polski Evelyn Haines, szefowa wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, która zachęca Polskę do montowania koalicji natowskiej w sprawie obrony Ukrainy. I tutaj, o ile my jeszcze nie wiemy, czy Polska wyśle jakikolwiek oddział specjalsów, to Wielka Brytania wysyła grupę batalionową i uwaga, Kanada zastanawia się nad wysłaniem swoich wojsk na Ukrainę, co byłoby czytelnym sygnałem dla Putina, że jeśli przekroczy tę strefę, czyli dokona inwazji na Ukrainę, to spotka się z reakcją NATO. Zresztą prezydent Macron, który już opowiadał takie historie o śmierci mózgowej NATO, ostatnio zadzwonił do Putina i ostrzegł go, że jeżeli dokona tak, Putin inwazji na Ukrainę, to NATO zareaguje. Także jak na razie Putinowi idzie średnio, bardziej na razie mobilizuje Zachód niż destabilizuje Zachód.
No oby. Będziemy zapewne do tego tematu wracać jeszcze wielokrotnie, bo to się nie skończy przecież w tym tygodniu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rząd reaguje na rosnącą inflację. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Posłuchajmy, co o tej tarczy sądzą nasi słuchacze.
Odnośnie obniżenia tej akcyzy, to nam rząd obecny dał troszeczkę oddechu, proszę Państwa. Tylko boję się o jedną sprawę, czy to wystarczy.
Niewiele te działania dadzą, przede wszystkim dlatego, że są spóźnione. Ostatnio rząd we wszystkich tych ważnych kwestiach, i granicy, i koronawirusa, i tej kwestii inflacji, po prostu się spóźnia.
Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że ta obniżka cen paliw na pewno pomoże, pod warunkiem, że automatycznie będzie obniżka cen w sklepach.
Rząd na pewno nie chce szkodzić Polakom. Znajduje rozwiązania najbardziej korzystne i możliwe dla naszego kraju. I ja w to wierzę.
Panie Adamie, no z racji tego, że już w zasadzie mamy bardzo mało czasu,
tak.
Ja bym tylko skwitował tę kwestię tym, że to będzie coś, co się będzie rozwijało i że na razie jest to zarys pewnej koncepcji i będziemy się z nią oswajać i pewnie do dyskusji na temat tej tarczy antyinflacyjnej wrócimy, to jednocześnie Jasne. Trzeba bardzo pozytywnie odebrać, że rząd trzyma rękę na pulsie i dosyć szybko reaguje na tą sytuację, która w sklepach nas bardzo niepokoi.
Co do tego pełna zgoda.
Dziękuję zatem za rozmowę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszamy do kolejnej. Zmieńcie Państwo opony, zdejmijcie nogę z gazu, załóżcie czapki, szaliki, idzie zima.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.